W objawieniu Jana będziemy czytać pierwszy rozdział od wiersza 9. Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, a w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżna biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Kiedy patrzymy się na chrześcijan, to możemy widzieć, co jest zapisane w historii o chrześcijanach, gdzie chrześcijanie w przeciwieństwie do wyznawców innych religii byli łagodnie usposobieni, tak? Byli po prostu tacy cisi, nie walczyli mieczami, nie robili podbojów i to bardzo, bardzo wyróżniało czy odmieniało chrześcijan od wielu religii, tak? Widzimy, że w różnych bogów, których wierzyły narody, byli to sami tacy waleczni, tak? Sami bogowie zwycięstwa. Natomiast gdy zachodził jakiś najazd, tak? Na jakiś naród, na jakiś kraj, to brali tego swojego Boga, tak, tego swojego bożka i on miał ich poprowadzić do zwycięstwa. Kiedy patrzymy się z kolei na chrześcijan, to możemy widzieć, że kiedy doznawali ucisku, nie postępowali w ten sposób. Raczej byli łagodni i raczej szli na śmierć, tak, oddając swoje życie bez walki, bez podnoszenia miecza. Jak bardzo to różni chrześcijan od innych religii. Kiedy popatrzymy się na Rzym, to można zobaczyć, że tam był panteon, tak, różnych bogów i każdy kraj, który został pobity, to dołączony został tam ich Bóg, po to, żeby jeszcze w większym zwycięstwie zagarniać rzeczy, zagarniać terytorium, zagarniać władzę pod swoje panowanie. Kiedy patrzymy się na chrześcijan, to możemy widzieć, że są słabi, że są tacy naiwni, że są tacy cisi, że nie szukają swego. I ta postawa o której uczymy się w Słowie Bożym, szczególnie w listach, tak, czy w Ewangeliach, ona pokazuje, ona uczy nas właśnie takiego zachowania, żebyśmy nie walczyli, żebyśmy się poddawali, żebyśmy byli ulegli, żebyśmy nie wywyższali się, żebyśmy byli cisi. I w tym widać wielkie błogosławieństwo. Tak? Kiedy czytamy kazanie na górze, to możemy widzieć, do jakich postaw sam Pan Jezus nas zachęca. I życie w tej postawie to jest dla nas błogosławieństwo. I to jest oczekiwanie też Jezusa Chrystusa względem nas. Ale to, co powinniśmy patrzeć się, czy to, na co powinniśmy spojrzeć na Jezusa, ten, który był cichy i uległy i ten, który poszedł jak baranek na krzyż, nie walcząc, nie podejmując walki, to sam Pan Jezus chce, żebyśmy mieli też inny obraz Jego. Żeby w naszej głowie pojawił się obraz Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą. Obraz Jezusa Chrystusa, który wkrótce przyjdzie. Obraz Jezusa Chrystusa, który jest tak wygląda, w taki sposób, że Jan mówi, ja padłem do nóg. Ja się bałem. Mówi, był przerażony, kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa. W tej odsłonie, tak, w tym miejscu jest napisane, że jego głowa i włosy były tam śnieżno-białe, oczy jego jak płomień ognisty, nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. I w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To jest oblicze, które Jezus Chrystus chce, żeby miał jego Kościół. To jest oblicze, które chce, żebyśmy widzieli, tak, jako Kościół. Żebyśmy nie zostali z tym obrazem tylko Jezusa Chrystusa cichego, ukrzyżowanego, ale żeby Kościół miał świadomość i żył w tej świadomości wielkiego zwycięstwa Jezusa Chrystusa. I objawienie Jana to jest wielkie poselstwo Pana Jezusa do Kościoła. I ono jest zupełnie inne. Ono inaczej wygląda. Kiedy patrzymy się na listy, które były pisane, one były pisane do konkretnego zboru. Były pisane do konkretnego miejsca. Mówi się, że list do Efezjan był trochę innym listem, który był takim listem okulnym, który jakby objeżdżał różne zbory. Natomiast samo tytułowanie rzeczywiście jest do konkretnego zboru. A objawienie jest nietypowym poselstwem, dlatego że mamy tutaj listy do wielu zborów i co ciekawe, że te listy do tych wielu zborów otrzymał każdy zbór. I kiedy patrzył się w to poselstwo Jana, to mógł widzieć swoją postawę i mógł widzieć postawę zboru, na przykład ci w Efezie mogli widzieć, co Bóg myśli o zborze w Smyrnie, co Bóg myśli o zborze w Tiatyrze, co Bóg myśli o zborze w Laodycei i w Filadelfii. To było coś innego. To było coś, co, na co mogli spojrzeć, bo dostali jako jedno całe poselstwo. I to, co możemy zobaczyć, to jak trudne życie byłoby sług Pana Jezusa Chrystusa, gdyby nie to jasne i klarowne poselstwo objawienia Jana, które mówi o tym, że ja przyjdę wkrótce. Kiedy myślimy o uczniach, którzy zostali wpatrzeni w niebo, kiedy Jezus Chrystus wstępował do nieba, oni zostali ze Słowem. Zostali ze Słowem i mogli się dopatrywać, mogli szukać różnych rzeczy. Wiele słów Jezus Chrystus już zostawił o końcu świata, o zakończeniu, ale jak bardzo to objawienie Jana było potrzebne uczniom tamtych czasów, gdzie mogło uporządkować pewne rzeczy, gdzie mogło skierować wzrok na Jezusa Chrystusa, na Boga, który będzie jeszcze działał i który działa, który nie poszedł od tak sobie do nieba, uciekł stąd, ale który poszedł, by wykonać pewne dzieło i powiedział: wkrótce wrócę. Ta księga pokazuje Pana Jezusa Chrystusa jako ostatecznego zwycięzcę, który nie zakończył jeszcze swoich działań zbawczych. My bardzo często się koncentrujemy na Jezusie Chrystusie, na tym, co dokonał na krzyżu, o Jego zmartwychwstaniu, ale kiedy patrzymy się na objawienie Jana, to możemy widzieć, że jest jeszcze wiele rzeczy, które musi się wydarzyć, żeby był całkowity triumf. I to bardzo pomaga sługom Jezusa Chrystusa oczekiwać na ten moment, kiedy Jezus Chrystus wróci i to wszystko, już wszystko to do końca załatwi sprawy. W osobistym życiu nie lubimy, być może nie lubimy, tak. Być może nie lubimy, że jakieś sprawy nie są do końca załatwione. Że coś zostało wykonane, kiedy zlecamy jakieś zadanie, a ono nie do końca zostaje wykonane. Tak? Kiedy nie ma z drugiej strony takiego pełnego zaangażowania. Ale to jest Bóg, który nie zostawia spraw niedokończonych. To jest Bóg, który wszystko dokładnie doprowadza do końca. I czytamy tutaj w 8 wierszu tego 1 rozdziału: Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. To jest wspaniały obraz, kiedy możemy zobaczyć, gdzie Jezus Chrystus mówi o sobie. I to chce, żeby Kościół, Jego wierni znali, pamiętali. Ja jestem początek. Ja jestem tym, który jest przywódcą. Ja jestem tym, który, od którego jest źródło wszelkiego życia. Jestem stwórcą. Jestem ten, który jest od początku. Jestem dawcą wszelkiego życia. I to jest ważne dla nas, patrzeć się na to, kim, co uczynił Jezus i kim jest. I ważne jest to, żebyśmy się też skupili na tym, kiedy On mówi: ja jestem nie tylko początek, ale jestem też koniec. To jest pewnego rodzaju zakończenie. To jest koniec jakiegoś aktu. To jest koniec jakiegoś stanu. To jest koniec jakiegoś okresu. Ale nie koniec wszystkich rzeczy. I to jest wspaniałe, że na takiego Jezusa możemy spojrzeć. Jezus Chrystus chce, żebyśmy mieli taką świadomość i chce, żebyśmy mieli taką wizję Jezusa Chrystusa, żebyśmy mieli taką wiedzę, że On jest ten, który rozpoczął, stworzył, powołał do życia i wszystko zakończy. Zakończy, żeby zbawienie się dokonało. Kiedy patrzymy się na koniec objawienia Jana, to jest naprawdę jest wielka radość i wielkie zwycięstwo nad wszelkim złem. Nad tym, że nie tylko się rozprawił z grzechem na krzyżu, ale też osądzi diabła, osądzi aniołów, osądzi wszelkie zło. Jest napisane, że piekło też do jeziora ognistego Boże, ze śmiercią zakończy. To są rzeczy, które muszą się dokonać. I napisane jest, że właśnie on jest nie tylko początkiem i końcem, ale w 22 rozdziale, 13 wierszu możemy czytać: ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Mamy tutaj napisane coś więcej, że jest pierwszy, że jest tym głównym, że jest tym najważniejszym pod względem kolejności i ważności. I jest coś w tym jeszcze bardziej dla nas budującego. On mówi: ja jestem ostatni. Zabrzmi On mówi, jestem ostatni. To jest naprawdę pocieszająca wieść, że Jezus postawi, tak kolokwialnie mówiąc, kropkę nad i. Dokończy wszystko. I nikt tego nie zmieni. To, w jaki sposób On zakończy, to nikt tego nie zmieni. Kiedy patrzymy się na rządy ludzkie, to możemy widzieć, że są rządy, które coś rozpoczynają i mają jakiś plan i idą z takim entuzjazmem przez życie, tak? Idą z tym, żeby wykonać jakieś dzieło, jakiś plan. Kończy się kadencja i plany są niezrealizowane. I przychodzi ktoś inny i mówi, to wszystko to jest do zmiany i już nie ma. Nic nie można zdziałać. Zawsze w życiu ktoś może coś zmienić po nas. Ale tu mówi o tym, ja jestem ostatni. Jestem tym, który jak powiedział, tak zrobi i nikt tego nie zmieni. I człowiek nie musi żyć w obawie, że cokolwiek zmieni tą wizję tej wielkiej radości i szczęśliwości. Że Boży lud wejdzie w tą radość, w tą wielką szczęśliwość, w tą błogość i nikt nie zmieni tego. To jest dla mnie jest pocieszające. Że to jest tak pewne. Że Pan Jezus ma decydujący wpływ. Że Pan Jezus odegra zasadniczą rolę. Że On przesądzi, że On przeważy, że rozstrzygnie o wszystkim. I nikt tego nie zmieni. On jest tym, który rozpoczął. Jest tym, który zakończy. I to jest dla nas błogosławieństwo też, że On rozpoczął zbawienie w Twoim i w moim życiu i On je dokończy. Bo to nie jest na nas. To nie jest w naszych wysiłkach. Świat przekonuje nas, że teraźniejsze standardy, jakie ma człowiek, są coraz lepsze. Słyszałem taką wypowiedź, że to, co jest w konstytucji, że konstytucja jest przestarzała, trzeba ją zmienić. Trzeba zmienić tam porządek, jeśli chodzi o płcie. świat przekonuje nas, że nowoczesne te standardy, które wchodzimy, są lepsze, bo są oparte na nauce, bo są oparte na większej wiedzy, bo są oparte na czymś lepszym, bo kiedyś to przecież tak niewiele się wiedziało. I ludzkość brnie coraz bardziej w przekonaniu właśnie tej własnej doskonałości, usuwając Boga z jego miejsca, które się należy Jemu. I Słowo Boże, kiedy patrzymy się, przekonuje nas do zupełnie, zupełnie odmiennej rzeczy. Mówi o tym, że świat w ogóle się nie zmienił. Że świat jest cały czas taki sam. W grzechach. Daleko od Boga. Daleko od Bożych standardów. I to, co jest napisane właśnie w objawieniu Jana, jest tak bardzo aktualne do Kościoła. Tamtego, który był właśnie po Jezusie Chrystusie, do których było napisane objawienie Jana, ale jest tak samo ważne dla nas Kościoła, który żyje 2000 lat po. Jak wspomniałem, często budujemy naszą teologię, wiarę, tak, w to, co wyznajemy na podstawie listów Nowego Testamentu, ale Jan pokazuje, jak ważne są listy samego Pana Jezusa Chrystusa. Bo to są listy, które pochodzą od Pana Jezusa Chrystusa, które On osobiście chciał, żeby Kościół, który był właśnie w Azji, mógł je czytać. I były to listy do 7 zborów w Azji, ale jak wiemy, to są listy do całego Kościoła, niezależnie od czasu i niezależnie od miejsca, w którym żyje. Listy do całego Kościoła. Ciekawe, że Pan Jezus nie napisał, żebyśmy mieli takie myślenie, tak? Nie napisał do listów, nie wiem, graniczących gdzieś tam, jakby zataczających okręg i pokazujących cały świat, w sensie całą kulę ziemską, tak? Nie napisał w ten sposób, nie napisał do żadnego zboru Rzymu, tak? Czy do Antiochii, czy gdzieś indziej, ale napisał właśnie do 7 zborów, które są w Azji. I kiedy popatrzymy się na te zbory w Azji, to możemy widzieć, że one były zanurzone bardzo mocno w tym, co na świecie jest najbardziej wartościowe. One były w miejscu, położone w miejscu, gdzie możemy widzieć taką esencję tego świata. Gdzie, jak jest napisane, zbory w sąsiedztwie tronu samego szatana. Czyli w miejscu, gdzie szatan przebywał. W miejscu, gdzie szatan ma wielką ucztę. W miejscu, gdzie wszystko to, co pochodzi z tego świata, dotyka zborów. I kiedy popatrzymy się na te zbory, to możemy zobaczyć wielkie bogactwo, tak, jeśli chodzi o sytuowanie, dlatego że tam był bardzo duży handel, były trasy główne, tak, handlowe, i to były miejsca, w którym było wielkie, wielkie bogactwo. Możemy widzieć, że tam były kulty cesarzy. Możemy widzieć, że było to miejsce kultury, miejsce nauki, miejsce tego wszystkiego, co świat może zaoferować. I kiedy patrzymy się na te zbory, to możemy zobaczyć, że Bóg, Jezus Chrystus, daje radę zborom, daje zachętę i daje napomnienie do tego, jak przetrwać w takim miejscu. Jak przetrwać w miejscu, gdzie zbory są w sąsiedztwie tronu szatana. I kiedy pomyślimy o swoim zborze, który jest 2000 lat później prawie, to możemy mieć tam wiele cennych wskazówek do tego, jak przetrwać. I mamy taką wielką zachętę, że zbór może przetrwać w tak trudnych miejscach, gdzie liczy się tylko bogactwo, gdzie liczy się tylko zysk, gdzie liczy się tylko nauka, gdzie ważna jest technologia, gdzie różne kulty są religijne. I to jest dla nas bardzo budujące, dlatego że to miejsce jest tak jakby wyciągnięte i pokazane same najgorsze rzeczy, które mogą być na tym świecie. I same najgorsze rzeczy, z którymi my jako wierzący możemy się zderzyć, możemy się spotkać. I on pokazuje, że Kościół chce, żeby był w tym miejscu. Dając zachętę i dając też napomnienie srogie. Ale to Bóg jest zainteresowany tym, żeby w niezależnie jakim miejscu Kościół się pojawi, dalej funkcjonował, dalej żył, dalej koncentrował się na tym, co Boże. Kościół miał trwać w miejscu, w którym zderzał się z każdym przejawem takich duchowych realiów i materialnych rzeczy. I to było bardzo ważne dla Pana Jezusa Chrystusa, żeby Kościół żył tą nadzieją, że to nie trwa w nieskończoność, że to nie jest czas, w którym już tak zostaniemy. To byłoby przerażające dla nas, gdybyśmy rzeczywiście całą wieczność były kościoły, były miejsca takie i każde pokolenie, które następuje po nich, ono wchodzi w to samo. To byłoby trudne. Gdyby minęło 2000 lat, minęło 4000 lat, 6000, 10 i tak w nieskończoność i ten stan trwa. Bóg mówi, będzie w końcu koniec i nikt tego nie zmieni. Jaka to jest radość? Może dwa, może trzy pokolenia? Nie wiemy. Ale już blisko. On przyjdzie wkrótce. I odmieni ten nasz płacz, cierpienia, zmagania. Jan napisał w 9 wierszu: Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. On był uczestnikiem w cierpieniu, w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Tak jak i my jesteśmy uczestnikami w cierpieniu, w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu w Jezusie. I niech Bóg nam mocno wryje, tak wypisze w naszych umysłach to, że On już wraca. I zakończy, i nikt tego nie odmieni. Chwała Panu Jezusowi.